Dzień dobry Państwu, nazywam się Małgorzata Popka-Kowalczyk, z wykształcenia jestem psychologiem. Przyjechałam z Torunia, przez 14 lat pracowałam z pacjentami przewlekle chorymi. Przede wszystkim byli to pacjenci chorzy onkologicznie, ale też miałam kontakt z innymi chorymi, którzy mieli inne diagnozy z choroby przewlekłej, z ich rodzinami, także z dziećmi. Natomiast na ten moment pracuję na uczelni, na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. I uczę studentów tego, czego sama nauczyłam się wcześniej.
Przyjechała Pani z wykładem dotyczącym żałoby dzieci po śmierci rodziców. Każda śmierć bliskiej osoby jest tragiczna, ale niewyobrażalne jest chyba cierpienie dzieci, gdy odchodzą rodzice, zwłaszcza jeżeli są to dzieci małe.
Ja myślę, że w każdym wieku śmierć rodzica jest czymś strasznie trudnym, tak? Wiadomo, że im mniejsze, tym jest to bardziej niezrozumiałe, szokujące, tak, bo tej bliskiej, najbliższej osoby no po prostu nie ma, jej brakuje, tak, więc pojawiają się różnego rodzaju tęsknoty i smutki. I w dużej mierze jakby to, jak przeżywa dziecko żałobę, samą śmierć, jest uzależnione od nas dorosłych. Stąd ten pomysł na wykład, żeby też pokazać dorosłym, że tak naprawdę w dużej mierze to my decydujemy o tym, jak ta żałoba przez dziecko będzie przeżywana. Jak my będziemy z tym dzieckiem rozmawiać i jak my będziemy traktować tą żałobę, bo ta żałoba jest, tak, nie można ukrywać, że jej nie ma, że dzieci nie przeżywają, że nie rozumieją, bo to jest nieprawda. Nawet małe dzieci rozumieją taką sytuację. Pamiętam taką rodzinę, gdzie młoda mama umierała i było 4-letnie dziecko i 2-letnie dziecko, 2 chłopców. I naprawdę oni oczywiście, że rozumieli to na swój jakby rozum, na swój rozwój intelektualny, poznawczy, ale przytulali się do tej mamy. Starsze dziecko mówiło, że na przykład było chore i mama zaraziła się od niej grypą. Tak, więc one doskonale sobie umiały wytłumaczyć, uciekały, jak była próba rozmowy na temat tego, co się z mamą dzieje. Tak więc one po prostu wiedziały, co się dzieje. Gdzieś tam posterobalnie wyczuwały, tak, że mama nie ma dla nich siły, żeby się z nimi bawić. Także większość czasu spędza w łóżku. Te dzieci naprawdę to widzą. I teraz to, co my z tym zrobimy, jak my to dziecko wytłumaczymy, to może nie zniesie zupełnie cierpienia, bo to jest niemożliwe. Tak? Natomiast sprawi, że być może ta sytuacja stanie się dla nich lżejsze, bo będą wiedzieli, że zawsze mogą do tej drugiej osoby dorosłej, która jest, przyjść, porozmawiać, popłakać, wyżalić się. Myślę, że to jest najważniejsze chyba w tej sytuacji, bo takie rdzenie, wszystko będzie dobrze, nie myśl, zapomnij, masz drugą mamę, to w ogóle nie pomaga, to jeszcze bardziej przeszkadza wtedy jakby w całym procesie.
Teraz są takie czasy, że uciekamy od tematu śmierci. Ja pamiętam jako dziecko, że gdy umierali dziadkowie, byłam wprowadzana do pokoju, gdzie była trumna i z tą śmiercią jako dzieci już byliśmy oswojeni. Teraz często obserwuję taką postawę, ono jest za małe, żeby mówić w ogóle o śmierci. Kiedy spada taki cios, dziecko jest nie dość, że przepełnione bólem, jeszcze zagubione. Nikt nie mówił, że ktoś bliski może odejść.
Ja myślę, że dzisiaj ten społeczny odbiór jest troszeczkę inny. On się troszkę zmienia poprzez edukację społeczną, które hospicja wprowadzają, że jednak bardzo mocno przekonuje się rodziców, żeby jakby przygotowywać dzieci. To też jest taka inna sytuacja, kiedy umiera osoba bliska dziecku, na przykład w śmierci samobójczej albo w wyniku wypadku komunikacyjnego, kiedy jest to nagłe, kiedy wczoraj mama była, dzisiaj jej nie ma, to jest zupełnie inna żałoba, o innej jakby strukturze, innej dynamice. A troszkę inaczej sytuacja wygląda, jak umiera mama w sytuacji choroby, gdzie ta choroba trwa, albo tata, albo babcia, gdzie naprawdę pracownicy hospicjum przekonują tą rodzinę, żeby z tym dzieckiem, no oczywiście nie uprzedzać faktów, tak, i nie straszyć tego dziecka sytuacją, natomiast jakby na bieżąco reagować na to, co się w danym momencie dzieje, tak. Dzieci mają tą fajną w sobie cechę, że one się szybko oswajają. Ja pamiętam też znowu, bo to najlepiej na przykładzie, mamy, która była po chemioterapii, bardzo mocno wyszczuplała i miała 6-letniego syna. I ten 6-letni syn wszedł jej na łóżko i mówi: wyglądasz jak kościotrup. I on się przestraszył. Ale za 5 minut on się z mamą bawił samochodzikami i dla niego to nie było problemu, że mama nie ma włosów i jest szczupła, bo to była nadal jego mama. Natomiast chodziło o to, żeby mu pokazać jakby tą sekwencję, co się może zdarzyć, nie? I jakby w sytuacji żałoby czy w ogóle śmierci, myślę, że chyba najistotniejsze jest to, żeby osoby dorosłe uprzedzały, co to dziecko może spotkać w sytuacji, kiedy na ten pogrzeb idzie, tak? Bo w teorii się mówi, że wszystkie dzieci powinny na pogrzeb iść. Natomiast w praktyce to jest zawsze tak, że to zależy od rodziny, od dziecka. Czasem rodzice mówią: ja nie chcę, tak jak pani mówi, bo na przykład jest za małe, albo jest niegotowe, albo z różnych innych przyczyn. I wtedy to, co my proponujemy, czy to, co ja mówię, jeżeli nie chcesz, żeby dziecko szło na pogrzeb, albo jesteś zdecydowany, że on w tym pogrzebie nie weźmie udziału, powiedz mu, co się działo. I po pogrzebie weź na cmentarz, tak, bo to jest urealnienie straty, to jest pokazanie fizyczne. Tutaj leży ta osoba, która była dla ciebie ważna, która jest ważna dla ciebie nadal. Możemy tu przychodzić, możesz tu przyjść zawsze porozmawiać, zrobić laurkę, nie wiem, przyjść na urodziny, po prostu, żeby to dziecko czuło fizycznie, tak, okej, nie było na pogrzebie, ale wie, z czym to jest związane. Natomiast jak dziecko idzie na pogrzeb, to ja zawsze sugeruję, porozmawiajcie z dzieckiem, powiedzcie mu, co się będzie działo, tak, że będzie trumna, że będzie otwarta, że będzie widoczna osoba, że być może będzie chłodna w dotyku, bo to dziecko jak nie wie, to ono się bardzo boi, tak. Strach ma wielkie oczy, my też się boimy czegoś, czego nie znamy.
Dzieci bardzo różnie przeżywają żałobę. Od agresji do wycofywania się, do uciekania w jakiś wirtualny świat.
Wie pani, co to jest tak samo jak z nami dorosłymi. No nie są ufolutkami z Marsa. Tylko są tak samo jak my ludźmi, my też przeżywamy różnie żałobę i sytuacje śmierci, wrzeszczymy, krzyczymy, płaczemy, rozpaczamy, uciekamy w pracę, zamykamy się na proces żałoby i tak samo jest z dziećmi. To, co jest najważniejsze, to, co też obserwuję w praktyce, to, co mówię rodzicom i bliskim, żeby pamiętali, że objawy czy symptomy żałoby u dziecka często się pojawiają po jakimś czasie. Bardzo często rodzice mówią tak, ale nic się nie dzieje z tym moim dzieckiem po tygodniu czy po dwóch tygodniach. Nie ma jakby problemu, natomiast te problemy, nie wiem, w szkole, zasypianie, uciekanie w fantazje, one się pojawiają po 3 miesiącach, po 4 na przykład. Tak?
Bo miało zamrożone emocje.
Tak, tak, bo to był taki okres, no ten pierwszy etap żałoby to jest taki szok, nie, dezorientacja, nie, że to jest nieprawda. Natomiast potem jakby uświadamia sobie, że tej bliskiej osoby dla mnie faktycznie nie ma, jej nie będzie, ona nie wróci. Tak, no to pojawiają się różnego rodzaju właśnie negatywne emocje, które są no, obserwowalne tak w szkole, jeżeli, albo w przedszkolu, jak dziecko jest w relacjach z innymi dziećmi. Tak, to jest właśnie to uciekanie w fantazję, albo takie agresywne zachowania. I teraz myślę sobie, że najważniejsze chyba jest takie przekonanie bliskich tych dzieci, że to nie jest złość na nich, że to jest złość na to, że tej osoby bliskiej nie ma, że to normalna rzecz, że osoba płacze i rozpacza. To tak samo jak my, jak można nie rozpaczać po kimś, kogo się bardzo mocno kocha. I te sytuacje, które się zdarzają, właśnie agresji, jakieś tam, nie wiem, zamykania się w sobie, nie wiem, płaczu, unikania, nie wiem, podglądania, jakieś zdjęć oglądania pod poduszką czy pod kołdrą, że to są naturalne reakcje zdrowego procesu żałoby, że to musi się zadziać, nie? Bo jakby bez tego tym dzieciom po prostu będzie trudniej, tak jak nam. Nie? Jak my będziemy uciekać przed żałobą, to też będzie nam trudno, nie? I pojawią się różnego rodzaju inne symptomy, nie będzie nas bolały, bo to nas bolały różne rzeczy. Dzieci też się skarżą na ból brzucha, skarżą się na ból gardła, chociaż fizycznie nic im nie jest. To jest, wołanie o to, przytul mnie, bądź ze mną, porozmawiaj ze mną, albo wysłuchaj, albo popłacz ze mną, bo jest to dla mnie ważne. Dziecko, które ma lata 4, może nie umieć powiedzieć, tęsknię za mamą, ale powie, boli mnie brzuch. I teraz no, jakby uważność dorosłych polega na tym, że okej, wezmiecie na kolana i przytulecie i posiedzimy razem.
I właśnie dać czas czasowi, który uleczy rany, czy rozmawiać z dzieckiem, nawet prowokując rozmowy, żeby wyrzucić ten ból ze środka.
Czy ja powiem pani tak, jest taka osoba, pani doktor Maria Rogiewicz, tak, która jest specjalistą, bardzo długie lata pracuje w onkologii i kiedyś powiedziała nam na jakimś szkoleniu, że czas nie robi nic. To my robimy coś z czasem. I to chyba tak jest, że to my pracujemy i my robimy różne rzeczy z tym, co się dzieje z naszymi emocjami, z naszymi myślami. I teraz jeśli chodzi o oddawanie czasu, ja myślę, że trzeba być po prostu uważnym, bo dzieci czasem nie są gotowe na rozmowę. Na przykład zapytają i za chwilę uciekają od tematu, bo się boją, bo nie wiem, nie rozumieją albo jest to dla nich za dużo. Myślę sobie, że lepiej jest porcjować wiedzę i patrzeć na to, jak dziecko reaguje, jeżeli dziecko zadaje pytanie. Ono może wrócić do tej rozmowy po miesiącu, bo sobie musi wszystko w głowie poukładać, w swoich myślach, ale być gotowym na to i mieć świadomość, że to dziecko za miesiąc może do tej rozmowy wrócić. Jeżeli nie zapyta mnie jako mamy, to może zapytać nauczycielkę w szkole, albo panią opiekunkę w przedszkolu, albo panią, która zupę nalewa. Bo to też chodzi o to, żeby jakby pokazać, jak ja bym była rodzicem i byłabym wdową, tak? No to po prostu wtedy trzeba informować nauczycieli, jakby każdą instytucję, w której to dziecko przybywa, żeby oni byli też przygotowani na to, że nie tylko ja jestem rodzicem odpowiedzialnym za rozmowę, ale może dziecko z troski o mnie nie będzie chciało ze mną rozmawiać, ale będzie chciało rozmawiać z kimś innym, bo ja będę też przeżywać swoją żałobę. Im starsze dziecko, tym jest trudniej. Tak jak dziecko jest nastolatkiem, to dziecko często może nie będzie chciało mówić o swoich emocjach, będzie przeżywało coś w środku, ale na przykład powie koleżance.
To doświadczenie zostanie w dziecku.
Znaczy na pewno zostanie doświadczenie śmierci, no bo to jest niezaprzeczalny fakt, że to po prostu, no, jak rozmawiam z dorosłymi osobami, które straciły swoich bliskich rodziców jako dzieci, no to nawet jak mają lat 40, to płaczą. Natomiast myślę sobie, że zaopiekowanie się tym dzieckiem i taka troska i uważność na to dziecko w sytuacji śmierci i żałoby daje mu szansę takiego dobrego przepracowania tej żałoby i no tego, że to się nie będzie ciągnęło w taki destruktywny sposób, nie będę umiał nawiązywać relacji, nie będę umiał mówić o swoich uczuciach, nie będę umiał płakać, tak, czy wyrażać swoich emocji. Ta troska i pomoc dziecku w tym momencie da szansę jakby wrócić do równowagi, tak? Bo to jest znowu kolejny etap żałoby, ten ostatni etap, kiedy po tej burzy i wojnie następuje leczenie ran i potem już jest dobrze.
Dużo gorsze są konsekwencje źle przeżytej żałoby.
Tak, znaczy chyba najgorsze jest w ogóle udawanie, że nic się nie stało. Albo wymyślanie, że ta śmierć w ogóle nie nastąpiła, tłumaczenie w jakiś taki sposób, nie, mama wyjechała, mama pojechała do pracy za granicę, tak, no najróżniejsze sytuacje mogą się zdarzyć i dorośli różnie tłumaczą śmierć. Natomiast myślę sobie, że to jest chyba najtrudniejsze dla dziecka, jak się unika tematu, nie, bo to dziecko natychmiast obwinia samo siebie.
U ludzi wierzących pojawia się motyw, mama jest w niebie.
Znaczy tak, jeżeli jesteśmy osobami wierzącymi, i mamy faktycznie takie przekonanie, to możemy powiedzieć, że tak jest. Ale ja bym była bardzo mocno ostrożna, bo dzieci sobie to interpretują na swój sposób. Dlaczego mnie Pan Bóg nie wziął do nieba? Ja chcę być z mamą, no to też chcę, pójdę do nieba, zrobię wszystko, żeby do tej mamy pójść. Nie? Albo na przykład dorośli mówią, no ktoś wziął, nie wiem, Kasię do nieba, Pan Bóg wziął Kasię do nieba, bo była grzeczna. No to mnie Pan Bóg nie chce, jestem niegrzeczny.
Dzieci odbierają to wprost.
Tak. Dlatego lepiej jest mówić konkretnie. Babcia umarła, babcia nie oddycha. Odnosząc tą sytuację śmierci, takiej fizycznej, do takiej przestrzeni życia dzieci. Czyli mówimy tak, zobacz, babcia nie żyje, to znaczy, że nie może się z tobą pobawić, nie może z tobą pójść na loda, albo nie może z tobą obejrzeć ten film. Zobacz, jej serce nie bije, tak? Zobacz, twoje serce bije, i moje serce bije, babci serce przestało bić, nie może się poruszać, nie może oddychać, nie może jeść. To znaczy, że ktoś umarł, bo dzieci myślą bardzo konkretnie.
Pani doktor spotyka się również z dziećmi w żałobie.
Zdarza się, tak.
Jakie pytania zadają dzieci, o których myśmy tutaj nie powiedziały?
Gdzie jest mama na przykład, tak? Albo gdzie jest dziadek? Co się z nim dzieje teraz? Co się dzieje z ciałem? W rodzinach wierzących, no to gdzie jest dusza? Im starsze są dzieci. Natomiast ja mam takie doświadczenie, że dzieci może mniej pytają, ale więcej mają taką potrzebę mówienia, nie, pokazywania pamiątek po tych bliskich osobach, po rodzicach na przykład. I zeszytów, gdzie razem wypełniali jakieś zadania, jakieś zabawki, które dostały, po nich opowiadanie sytuacji jakichś takich śmiesznych, nie, bo to jest też proces leczenia, takiego uzdrawiania. Dobrze jest czasem udzielić tę pomoc razem, czy w towarzystwie osoby, która jest specjalistą.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Proszę bardzo. Dziękuję.